nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Czy pomorskie i nie tylko pomorskie samorządy będą musiały ciąć wydatki? Czy pomorskie i nie tylko pomorskie samorządy będą musiały rezygnować z inwestycji? Czy być może samorządy nie tylko pomorskie mają tak dużo pieniędzy dzięki wzrostowi podatków w ostatnich latach, że nie ma żadnego problemu? O tym będziemy rozmawiać dziś w programie Nie Tylko Metropolia. A tym problemem, przynajmniej w opinii części samorządowców, jest plan wprowadzenia niższej stawki oraz plan zniesienia podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia. To będzie tematem dzisiejszej rozmowy. Sylwester Pięta, dzień dobry. To jest program Nie Tylko Metropolia. 8 minut po godzinie 14, a już za chwilę rozpoczynamy dyskusję z politykami, tak jak zapowiadaliśmy, z różnych gmin, z różnych szczebli, z różnych stron politycznej sceny. Zostańcie Państwo z nami. 12 minut po godzinie 14 wracamy, bo o tym Państwu nie powiedziałem, do Konsulatu Kultury w Gdyni. To w tym miejscu dziś nasza wyjazdowa audycja, program Nie Tylko Metropolia. Spotykamy się tutaj, ponieważ dziś odbyło się tutaj spotkanie samorządowców, którego tematem było między innymi to, jaki wpływ na samorządy będzie miała obniżka PIT-u dla wszystkich z 18 do 17% oraz zniesienie tego podatku dla osób najmłodszych, dla osób poniżej 26 roku życia. I o tym, jaki skutek będzie miała ta obniżka i to zniesienie, będziemy rozmawiać z Jackiem Paulim, burmistrzem Skarszew. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Z Michałem Pasiecznym, burmistrzem Rumi, dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Piotrem Borawskim, wiceprezydentem Gdańska, dzień
Witam
dobry.
Witam Państwa serdecznie.
No i naszym gościem jest także poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała, dzień dobry, panie
pośle.
Dzień
dobry.
Panie prezydencie, przed chwilą wyszedł pan z tego spotkania, dyskutowaliście na ten temat, a więc jakie skutki będzie miała ta podatkowa reforma dla samorządów?
To było spotkanie kilkudziesięciu samorządowców właśnie z terenu naszego województwa, różnego szczebla i prezydentów trójmiejskich miast, ale także wójtów, burmistrzów, przedstawicieli naprawdę wszystkiego szczebla. No i wszyscy jesteśmy zgodni, że tak jak oczywiste jest, że z radością mieszkańcy, także samorządowcy przyjmujemy obniżki różnego rodzaju podatków, które proponuje rząd, tak z wielką trwogą przyjmujemy to, że te obniżki podatków oznaczają bardzo duże uszczuplenie budżetów naszych samorządów. I teraz w momencie, kiedy składamy budżety na przyszły rok, na 2020 rok, widzimy bardzo znaczące ubytki, od kilku do kilkudziesięciu, nawet w przypadku Gdańska jest to suma około 120-130 milionów złotych, jeżeli chodzi o ubytki podatkowe. I to będą konkretne zadania, których będzie trzeba w naszych budżetach uszczuplić, które będzie trzeba zlikwidować, z których będą bardzo niezadowoleni mieszkańcy naszych miast i gmin.
Tak to wygląda z perspektywy dużego miasta, a jak to wygląda z perspektywy mniejszych gmin? Może schodźmy tak stopniowo, więc średniej wielkości miasto, Rumia, burmistrz Michał Pasieczny.
Rumia odczuje to dosyć boleśnie z tego względu, że nasi mieszkańcy stosunkowo dużo zarabiają i my mamy dochód roczny, w tym roku to będzie z PIT-u, który wpłynie do nas około 60 milionów, w związku z czym jeśli podzielimy to przez 18, pomnożymy razy 17, wyjdzie nam sama utrata na tym ponad 3,5 miliony złotych, także no, będzie to kwota duża. Widzimy, że ten PIT rósł od 2013 roku sukcesywnie, ale też trzeba sobie szczerze odpowiedzieć. To, że Rumia ma ponad 200 milionów budżetu, to nie znaczy, że ma tyle pieniędzy do dyspozycji. Tutaj trzeba się posługiwać tą nadwyżką operacyjną, czyli to, co zostaje po zapłaceniu niezbędnych wydatków. A ta nadwyżka operacyjna w tym roku zmalała nam do 5,5 miliona złotych. Jest to też związane z kosztami wynagrodzeń w oświacie, które też nie są refundowane przez rząd. Także idą podwyżki, nie idą za tym środki. To są największe wydatki w budżetach gmin, jeśli chodzi o oświatę. Tak? To jest ponad 70 milionów złotych wydawanych na nasze szkoły i przedszkola. Także jeśli mamy podwyżki od września na przykład dla nauczycieli, to też będzie gigantyczny wzrost. I jeśli mamy obniżkę na PIT-ie i ona będzie szacowana ze skarbnikiem, oszacowaliśmy to w okolicach 5, może nawet 6 milionów złotych, będzie straty. Do tego dojdą wyższe wynagrodzenia i znacznie wyższe koszty w oświacie. też rzędu kilku milionów złotych. W tym momencie ta nadwyżka operacyjna może nam zlecieć do zera, a nawet niżej, i musimy obcinać działania społeczne i zagrożone są przyszłe inwestycje, no bo do tego zdolność kredytowa jest potrzebna. Także tak to u nas funkcjonuje.
Słyszymy, że w dużym mieście, słyszymy, że w mieście średniej wielkości to będzie spory problem z punktu widzenia samorządowców. A jak to wygląda w gminie o zdecydowanie innym charakterze, w Skarszewach, w gminie miejsko-wiejskiej, gdzie no, przy czym miasto do największych miast naszego województwa nie należy? Choć z tego co pamiętam, Państwo się chwalicie, że byliście kiedyś najważniejszym miastem w województwie.
No właśnie chciałem poruszyć tę kwestię, ale dziękuję, że pan redaktor sam to zrobił, czyli dawna stolica województwa pomorskiego, Skarszewy, miasto wielu zakonów rycerskich. Ale przechodząc do sedna sprawy, oczywiście każdy samorząd poniesie pewien uszczerbek z tytułu tej zmiany polityki podatkowej prowadzonej przez rząd. U nas te dochody z PIT-u stanowią około 12,5% budżetu i na pewno te elementy, o których mówimy, czyli ten podatek dla młodych, czy obniżka podatku, czy koszty uzyskania przychodu, one w jakiś stopniu zaważą. Trudno jeszcze do końca oszacować w jaki sposób. Być może u nas około, załóżmy, procenta z tych wszystkich środków płynących do nas z PIT-u, ale...
Czyli to pan burmistrz, około 500 000 zł?
Zobaczmy, trudno wyrokować, ale pan burmistrz poruszył tutaj niesamowicie istotną sprawę. Otóż gminy, które mają oczywiście konstytucyjnie zagwarantowane udziały w tych dochodach z podatków, muszą realizować wiele niesamowicie ważnych zadań. Jednym z tych zadań jest oczywiście oświata. W Ministerstwie Edukacji istnieje wzór, algorytm, który po wprowadzaniu pewnych danych wylicza poziom subwencji, która trafia do samorządu z państwa. Niektórzy mówią, że ten algorytm pomaga także kamień filozoficzny obliczyć, który zamienia dowolną rzecz w złoto, ale nie o tym mowa. W czym problem?
Tak jak w NFZ-cie.
My i średnio gminy z tego co obserwujemy, muszą dopłacać od 30 do 40%. W przypadku Skarszew ta dopłata to jest rok do roku, na budżet około 70 milionów rocznie, to jest 9 milionów złotych. I proszę sobie wyobrazić, a przecież jest to kwestia kilku dotychczasowych rządów i tutaj zmiany w tym zakresie nie było. Co by się stało, gdyby ta subwencja pokrywała w zasadzie 100% czy chociażby 90% wszystkich zadań wynikających z funkcjonowania oświaty? Tego nie otrzymujemy. Te 9 milionów to są właśnie nasze przychody, dochody wypracowane przez różnorakie działania gminy. I gdyby od wielu lat taka gmina jak Skarszewy, czy to się przekłada na każdy inny samorząd, również gdański, gdybyśmy te wszystkie środki mogli przeznaczyć na inwestycje, to wierzcie mi, drodzy Państwo, każde państwo z Unii Europejskiej przyjeżdżałoby do Polski zobaczyć, jak wygląda kraina mlekiem i miodem płynąca. Nie możemy tego robić, nie możemy wydatkować aż tak dużych środków na niezbędne dla mieszkańców inwestycje, bo musimy pokrywać ten niedobór płynący z subwencji oświatowej. On w większości, bo te koszty to jest mniej więcej 90, pewnie nawet czasami więcej, procent to są wynagrodzenia oczywiście nauczycieli.
Panie pośle, poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Skarga, księga skargi wniosków została otworzona. Teraz czas na odpowiedź. Jak odnosi się pan do tych argumentów podnoszonych przez samorządowców?
Oczywiście ze zrozumieniem, bo każdy szef każdej instytucji, firmy prywatnej również no, woli mieć większy budżet niż mniejszy. Każdy z nas chciałby mieć więcej pieniędzy do wydania. Natomiast jest tak, że system finansów publicznych jest jednak pewną jednością. Nie może być tak, że w nim występują dwie krowy. Dojna krowa w postaci budżetu państwa, która wszelkie wydatki, koszty i tak dalej ma brać, mówiąc kolokwialnie, na klatę, i święta krowa w postaci budżetu samorządów, która nie może żadnego kosztu ponieść, a jak coś ponosi, to ta dojna musi w 100% zrekompensować i tak dalej. Więc teraz mówimy o obniżce podatków, która też, przypomnę, no, te pieniądze zostaną w kieszeni mieszkańców tychże gmin, miast. No, to nie jest tak, że ktoś je zabierze, nie wiem, gdzieś wywiezie, więc to po pierwsze, ale też musimy mówić o tym, że po pierwsze, przez ostatnie 4 lata w wyniku uszczelnienia systemu podatkowego, zwłaszcza w CIT-cie i bardzo dobrych wyników gospodarczych, dochody samorządów z tytułu udziału w PIT-cie i w CIT-cie znacząco wzrosły. I teraz ten ubytek spowodowany obniżką podatków, co tak jak jeszcze raz mówię, to w kieszeni mieszkańców tychże samorządów te pieniądze zostaną, to i tak nie kasuje, to jest tylko oddanie części z tego wzrostu. Pan wiceprezydent tutaj
mówi, że nieprawda.
Macha głową. Otóż chociażby dochody z PIT-u i z CIT-u w Gdańsku, zmiana 2018 do 2015 to jest rocznie o 234 miliony złotych więcej, wzrost o 32%. zagregowane od 2015 to już jest tam ponad 400 milionów. No to i tak moglibyśmy krok po kroku, samorząd po samorządzie analizować, to po pierwsze. Po drugie, uruchomiony został szereg programów dofinansowywanych z budżetu państwa, które pomagają samorządom w różnych wydatkach. Na przykład lawinowy wzrost wydatków na inwestycje w drogi lokalne. Chociażby dofinansowanie teraz połączeń autobusowych rusza. Program wsparcia infrastruktury sportowej i tak dalej, i tak dalej. To jest po drugie. Po trzecie, znaczącym też tutaj programem jest 500+, który przechodzi przez budżety samorządów. Samorządy dostają od niego procent na jego obsługę, co też wzmacnia budżet samorządowy, ale przerobienie tego przez samorząd też rozwiązuje szereg, na przykład w wielu samorządach wystąpiło zjawisko spłacania zadłużenia w budynkach komunalnych. No to, co powoduje, że ludzie no, wydobyli się z pewnego ubóstwa, zmniejszyła się presja na MOPS-y i tak dalej, więc ja rozumiem, no każdy z nas chciałby mieć jak najwięcej pieniędzy, natomiast naprawdę nie jest tak, że sytuacja jest tragiczna i jeżeli jako wspólnota podejmujemy decyzję, że troszeczkę mniej będziemy mieli tych wspólnych pieniędzy po to, żeby ich więcej zostawić w kieszeni Polaków, w kieszeni mieszkańców, w kieszeniach ludzi, no to tym się rząd i samorząd dzieli. Rząd też tą swoją część bierze na siebie i o tyle mniejszy będzie budżet państwa, który nawiasem mówiąc po raz pierwszy od wielu, wielu lat w przyszłym roku będzie zrównoważony i bez deficytu.
Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski powiedział pan nieprawda w momencie, kiedy przemawiał poseł Horała.
Prawdy. Jak to zwykle przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości jest. Pan poseł wskazał, że przez ostatnie 4 lata rzeczywiście nasz budżet w sumie wzrósł o ponad 400 milionów z tytułu PIT-u, natomiast nie raczył powiedzieć o tym, że w tym samym czasie wydatki związane z edukacją, ze wzrostem wynagrodzeń także w samorządzie, a także z zakupem towarów i usług różnego rodzaju, które są w samorządzie potrzebne, wzrosło o 0,5 miliarda złotych. W związku z tym pokazywanie tylko tego, co otrzymaliśmy, a nie tego, co musieliśmy wydać, żeby nasze miasta i nasze gminy funkcjonowały, jest połową prawdy. Życie gospodarcze, wzrost gospodarczy oznacza także to, że nie tylko wzrasta nam PIT, ale także wzrastają różnego rodzaju wydatki, na przykład wynikające z przetargów, ze wzrostu pensji i także samorząd musi to ponieść. Więc prosiłbym, że jeżeli rozmawiamy o liczbach, że pan poseł wskazywał nie tylko to, jakie ustaliliśmy dochody, ale także jakie ponosimy wydatki, bo to jest zwykle w układzie księgowym najprostsze rozwiązanie.
A odpowiedź pana...
Każdy inny budżet. No budżet państwa też mierzy się z tymi samymi problemami, z tymi samymi wyzwaniami, a decyzją właśnie samorządu jest, na co wydaje. No i to też jest, ale rozumiem, że mam...
Tyle tytułem wstępu od Marcina Horały, natomiast druga część jego odpowiedzi już za chwilę, jeszcze przed 14.30 autopilot Radia Gdańsk. Do dyskusji na temat tego, po czyjej stronie jest racja, czy rację mają samorządy, które martwią się, że nie będzie stać ich na inwestycje, czy rację ma rząd, ma strona rządowa, szeroko rozumiana, mówiąc, że samorządy i tak mają więcej pieniędzy, że ten przyrost pieniędzy w ostatnich latach był bardzo duży, że nie powinny się samorządy niczym martwić. Oto kto ma rację? Pytam państwa, proszę dać znać. SMS-owy numer do państwa dyspozycji 603 i 3x06, a my do dyskusji wracamy już za chwilę.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Jest 14.30, a dziś rozmawiamy w programie Nie tylko Metropolia o tym, jaki wpływ na kondycję samorządów będzie miała obniżka podatku PIT dla większości obywateli, no i zniesienie jego dla tych, którzy są najmłodsi, dla tych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Naszymi gośćmi są dzisiaj Jacek Pauli, burmistrz Skarszew, Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała, któremu obiecałem, że będzie mógł rozpocząć tę drugą część dyskusji. Tę drugą część, jak rozumiem, pan poseł będzie chciał rozpocząć od odniesienia się do słów wiceprezydenta Gdańska, który powiedział, że co prawda na papierze mamy więcej pieniędzy, ale te rzeczy, za które odpowiadamy, kosztują nas też więcej.
No tak samo, tak jak mówię, jak i budżet państwa też kosztują więcej. Ja przypomnę, że na przykład wydatki same na cele społeczne w budżecie państwa wzrosły prawie czterokrotnie. Z 14 do 60 miliardów złotych mniej więcej. No i mamy pierwszy raz zrównoważony budżet w historii, więc naprawdę da się. No oczywiście nie jest, każdy chciałby mieć więcej pieniędzy. Ja szczerze życzę pomorskim samorządom, żeby miały jak najwięcej, no ale nie jest tak, że budżet państwa jest w stanie no, sam na siebie wziąć wszystkie obniżki, jeszcze zrekompensować samorządom. Musimy się wspólnie dzielić tymi kosztami.
Burmistrz Rumi, Michał Pasieczny.
No tutaj samorządy są zdania, że jeśli się daje prezenty, to należy za nie faktycznie płacić samemu, a nie, że idziemy na randkę z dziewczyną, robimy jej prezent, a mamusia za to płaci, tak? Jeśli dajemy darmowe przejazdy autobusowe dla dzieci i młodzieży płacimy to, bo wiemy, że możemy to sfinansować, a nie zrzucamy w połowie na samorządy. No, ciekawa statystyka na przykład z poprzednich lat finansowania oświaty. Rząd przedtem w ramach subwencji dotacji przedszkolnej dokładał dla Rumi w okolicach 1,5 miliona, ciutkę więcej. Rumia dokładała średnio statystycznie 1,2 milion, 1,3 milion, a rok 2018 rząd dołożył nam 1,2 milion, a my dołożyliśmy 5,8 milionów. To jest totalne zachwianie budżetu. Kolejny rok, jak znowu to tak pójdzie, no to my nie jesteśmy w stanie się zbilansować. I to, o czym pan poseł Horała mówił, wzrost PIT-u, cały wzrost PIT-u poszedł na wzrost naszych wydatków tylko z budżetu gminy na oświatę. W związku z czym wszystkie koszty, które urosły w ramach sprzątania miasta, zieleni, wynagrodzeń, bo przecież wynagrodzenia też cyklicznie idą do góry, my bilansowaliśmy z innych źródeł. A jeśli chodzi o CIT, no CIT Rumia ma w okolicach 1,5 miliona i wzrost przez 4 lata 400 tysięcy złotych, no to jest pomijalne. Także zupełnie to inaczej wygląda u nas.
Panowie, my rozmawiamy o tym, jak wyglądają dochody gmin, więc ja zrobię taką krótką tabelkę. Dla Skarszew, Rumi i dla Gdańska to nie są oczywiście tylko dochody z PIT-u i z CIT-u, natomiast szeroko rozumiane dochody gmin, jak one wzrastały. No i Skarszewy w 2015 roku miały wykonanie na poziomie 47 milionów złotych, natomiast plany na 2019 rok to są 72 miliony złotych.
Oczywiście z jednej strony oczywiście wpływ tych różnych programów socjalnych, które zwiększają dochody budżetowe, natomiast z drugiej strony równie istotna sprawa, bardziej nawet istotna, jeśli chodzi o działania inwestycyjne, to środki zewnętrzne pozyskiwane przez samorząd. I to jest też bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o najbliższy czas, jeśli jesteśmy świadkami pewnych zmian podatkowych, co do których rząd oczywiście ma swobodę planowania, ale musimy o tym pamiętać, że najbliższe lata, 2-3, to jest okres niesamowicie istotnych inwestycji, które są współfinansowane przez budżety gminne, czyli pieniądze zewnętrzne najczęściej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I teraz planowanie sfinansowania tych wszystkich wydatków w momencie, kiedy rosną, to pan prezydent powiedział, niesamowicie wzrost koszt robót budowlanych, niesamowicie, to jest absolutna bańka, taka powiedzmy giełdowa. Jeśli teraz mówimy o pewnych zmianach, które będą skutkowały zmianą tego udziału samorządów w tych pieniążkach podatkowych, no to proszę nas zrozumieć, że jesteśmy zaniepokojeni. I być może, już tak kończę wypowiedź, brakuje tutaj, to jest kwestia jakby może drugorzędna, ale niesamowicie istotna, brakuje takiej dobrej formuły dyskusji przedstawicieli rządu z samorządami, bo czasami niektórych być może emocji udałoby się uniknąć, rozmawiając, konsultując się, biorąc jednak pod uwagę pewne rzeczy. Być może tego zabrakło, tak jak w przypadku programu Mieszkania Plus, który moim zdaniem bez bardzo aktywnego udziału samorządów jest niemożliwy do zrealizowania, a szkoda, ale jest to efektem takiego może braku zaufania do możliwości zrealizowania wspólnej inwestycji. Czasami taka dyskusja trwa na Narodowej Radzie Rozwoju. Niestety, przewodniczącym sekcji samorządowej jest minister Jerzy Kwieciński, który pewnie tonuje te wypowiedzi samorządowców, ale dialogu w tej kwestii i takiego skoncentrowania się na problemach samorządów być może brakuje.
Michał Pasieczny?
Jacek Pauli poruszył bardzo istotną rzecz. Duże projekty unijne, które będą realizowane, wymagają wsparcia kredytami. Jeśli nie będziemy mieli zdolności kredytowej zaraz, no to nawet zagrożone są niektóre inwestycje. Pamiętajmy, że samorządy mają tak zwany kaganiec. My nie możemy przekroczyć iluś procent zadłużenia budżetu. To jest w okolicach, podejrzewam teraz, 20 do 40, bo jak 500 plus weszło, to nam te budżety zupełnie inaczej wyglądają. I powiedzmy sobie szczerze, my możemy mieć takie zadłużenie, a Skarb Państwa ma zadłużenie na budżecie około 400 miliardów, jest ponad bilion zadłużenia. Także to zupełnie Skarb Państwa inaczej działa, a my mamy bardzo duże ograniczenia.
Panie pośle, bardzo często mówi się o tym, że jednym z motorów napędowych naszej gospodarki jest konsumpcja i są szeroko rozumiane inwestycje. Tutaj pan burmistrz mówi o tym, że nakłada się na samorządy pewien finansowy kaganiec. Czy nie macie takiej obawy, że samorządy, które są przecież jednym z tych najważniejszych kół zamachowych naszej gospodarki, że one będą mogły budować mniej, że będą mogły inwestować się coraz mniej, a że to w efekcie przełoży się na całą gospodarkę?
Ale te rozwiązania dotyczące wskaźników zadłużenia samorządów to nie w tej kadencji zostały uchwalone, one są te same od wielu lat. Tam w pewnym momencie zaszła drobna zmiana, która dotyczy nie tylko całkowitego zadłużenia gminy, ale też proporcji między bieżącymi wydatkami a wydatkami majątkowymi. No i tyle, więc tu nic nie zmieniliśmy. Oczywiście budżet państwa podlega też pewnym ograniczeniom, nieco innym, też zresztą niewymyślanym za tych rządów, też je odziedziczyliśmy. I w tych realiach trzeba się odnajdywać. Każdy z nas chciał mieć jak najwięcej pieniędzy i tylko jeszcze jedno chciałem zauważyć, bo tutaj słusznie pan burmistrz poruszył kwestię tak przez analogię, że się zaprasza dziewczyna, daje jej prezent, a kto inny ma za to płacić. Ja pamiętam jeszcze niedawno, bo mówicie tu panowie też o problemie związanym z podwyżkami dla nauczycieli. No jeszcze niedawno, jak był protest nauczycieli, to ja tam wielu samorządowców widziałem na czele tego protestu, wspierających, popierających, że tak, jak najbardziej podwyżki dla nauczycieli. A teraz, kiedy te podwyżki mają być, to się okazuje, że no to tylko i wyłącznie budżet państwa powinien zapłacić. No to jest tak trochę jak pan, ja bym mówił, pan redaktor by tu zrobił protest, że za mało zarabiają w Radiu Gdańsk. Ja bym powiedział, tak, słusznie, pan redaktor dwa razy więcej zarabia, po czym poszedł, ale to niech pan burmistrz za to zapłaci, a ja tutaj tylko dobrym słowem wsparłem. No znów są to pewne koszty, którymi trzeba się dzielić.
Ale Piotr Borat.
Zróbmy to procentowo. Zróbmy to procentowo, tak jak Jacek Pauli mówił, jak jest procent udziału w finansowaniu gminy i rządu. Zróbmy tak.
A nie 80-20.
Znowu piękna retoryka, piękna anegdota, a jak schodzimy do tematu liczb, to wygląda to następująco. W tej chwili są proponowane podwyżki dla nauczycieli i tylko w naszym Gdańsku do końca tego roku brakuje nam na oświatę 53 miliony złotych.
Ale panie prezydencie, od razu wejdę w słowo. Pojawiła się zapowiedź, że Ministerstwo Oświaty wyrówna to miliardem złotych, tak. Oczywiście w skali całego kraju.
Tak, no i z tego miliarda złotych w skali kraju nasz Gdańsk otrzyma 9 milionów złotych. To sobie państwo porównajcie. 53 miliony, których brakuje i 9 milionów, które pan minister proponuje.
Ale co pan wiceprezydent ma na myśli przez brakuje? Znaczy to jest różnica między czym a czym?
To jest różnica pomiędzy tym, co musimy wydać na edukację po tych zmianach, które zostały wprowadzone w tym roku. Tego, czego nie zaplanowaliśmy na początku roku, planując budżet, a co w tej chwili wynika z różnego rodzaju zmian, które w tym roku także nauczycielom zostały obiecane. Słusznie. Nauczyciele...
Ale wy popieraliście te zmiany, za nimi byliście.
No. Dobrze, tylko tak jak pan burmistrz mówi, zapłaćmy chociaż za nie pół na pół, a nie w takim mniemaniu, że 80% bierze teraz na to samorząd, bo te ubytki musimy zweryfikować poprzez obcięcie różnego rodzaju innych, także potrzebnych naszym mieszkańcom zadań. I tak to wygląda. Jeżeli mają państwo zbilansowany budżet, to mają państwo ten zbilansowany budżet dlatego, że wszystkie zadania ważniejsze przerzucacie właśnie państwo na samorządy. To nie jest przypadek.
Litości. A jakie to zadania zostały ostatnio przerzucane na samorząd? No czym właśnie, się wcześniej zajmowało państwo, a teraz zaczął się tym zajmować
właśnie chociażby samorząd. Poprzez to, że zmieniacie państwo różnego rodzaju współczynniki dotyczące oświaty i tylko i w naszych budżetach oświata w tej chwili zajmuje od 40 do 50%. Tak właśnie to wygląda. Oświata jest bardzo wielkim wyzwaniem dla wszystkich samorządów i jest coraz bardziej niedofinansowana. I z tego powodu cierpią budżety samorządów. To nie jest na przykład przypadek, że państwo zmieniacie kwestię PIT-u, robicie obniżkę PIT-u, a dlaczego na przykład państwo nie robicie zmian w ZUS-ie, tylko teraz podwyższacie państwo ZUS? Dlatego, że
nie podwyższa ubytki... ZUS, został zmniejszony ZUS na najmniej zarabiający.
Dlatego, że te ubytki musielibyście państwo wynagrodzić tylko i wyłącznie z budżetu państwa, a nie z budżetów samorządów. I tak to będzie wyglądało. Tam, gdzie ma cierpieć samorząd, tam, gdzie ubytki samorządu są znaczące, tam państwo bardzo chętnie z tego korzystacie.
Jeżeli mówimy o tak zwanej podwyżce ZUS-u, to jak rozumiem, chodzi tu o podwyżkę kwoty dla jednoosobowych działalności gospodarczych, która jest wyliczona z automatu w procencie od średniej pensji. I nic tutaj nie zostało przez ten rząd.
Tak świetnie budżet,
nic nie zostało przez ten rząd w tej sprawie zmienione. Co więcej, jeszcze dla tych najmniejszych działalności wprowadziliśmy proporcjonalny ZUS, czyli obniżony.
Ale jeżeli chodzi, jeden dzień jesteście w stanie zmienić.
Jeżeli chodzi natomiast o inne sprawy, no to tak to właśnie dzięki dobrej polityce, dzięki temu, że jest coraz są zdrowsze finanse publiczne, to są uruchamiane kolejne projekty, również dofinansowujące różne elementy działań samorządu, bo o tym już pan wiceprezydent przecież nie wspomina, przecież ogromny program dofinansowania dróg lokalnych, który wielokrotnie zwiększył te kwoty, które są dopłacane do dróg lokalnych. To jest właśnie chociażby teraz ta kwestia połączeń lokalnych autobusowych i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście, więc nie można po prostu patrzeć na rzeczywistość tylko w tym jednym wycinku, że tu mamy mniej wpływu, tylko na te wszystkie programy, które generalnie rzecz biorąc są takie, że sytuacja finansowa samorządów jest lepsza niż 4 lata temu.
Panowie, czy to jest tak, jak mówi pan poseł, że z jednej strony te pieniądze, owszem, wypływają, natomiast z drugiej strony wpływają i to wpływają na zadania ważne dla gminy. No, budowa dróg jest takim sztandarowym przykładem.
Dobrze, że są te pieniądze. Oczywiście tutaj nikt z obecnych samorządowców nie powie, że jest to zła sytuacja. Oczywiście może się zastanawiać nad tymi zmianami podatkowymi, jakie one będą miały realnie, jaki będą miały wpływ na przykład na kondycję finansową tych najmłodszych czy najsłabiej zarabiających. Ale z naszej dyskusji wybija się jednak, odważa się na stwierdzenie, taki kierunek, że te zmiany byłyby jeszcze do przełknięcia, byłyby do zaakceptowania. Być może należałoby tutaj troszeczkę więcej z samorządowcami porozmawiać. Natomiast wybija się jednak na pierwszy rzut oka kwestia finansowania oświaty. Jest to jednak problem o tak wielkim wpływie na kondycję.
A ten problem obserwuje oświatę, obserwuje samorządy w swoim zawodowym życiu od 11 lat i nie pamiętam roku, kiedy samorządowcy z różnych partii, proszę mi uwierzyć, z różnych szczebli nie narzekaliby mi na to, że nakłada się na nich dodatkowe obowiązki.
To nie jest narzekanie oczywiście, to jest też poczucie odpowiedzialności, natomiast być może należałoby się podzielić tutaj z rządem tym, że finansuje w całości wynagrodzenia nauczycieli, natomiast na samorządach pozostaje kwestia finansowania infrastruktury. Być może to jest jakieś rozwiązanie, trzeba by to dokładnie, fachowcy powinni przemyśleć tą kwestię, ale obciążenie wynikające z tego, chociażby z tych podwyżek, o których rozmawialiśmy w przyszłym roku. Ten pewnie w jakiś sposób da się jeszcze przejść, chociaż w przypadku tutaj większych miast...
Czyli 2020.
Tak, 19. To są olbrzymie oczywiście, znaczy większe niż w Skarszewach obciążenia. Natomiast, a jesteśmy w trakcie roku budżetowego, realizujemy inwestycje. Takie zmiany są już bardzo kłopotliwe, ale obawiam się, że w przyszłym roku większość samorządów w związku z tymi tegorocznymi zmianami zasłużonymi, tutaj oczywiście nikt nie będzie tego krytykował, natomiast obciążenie samorządami tymi zwiększonymi kwotami będzie niezwykle kłopotliwe. Tutaj każdy będzie musiał przejść bardzo poważną dyskusję o budżecie.
Panie pośle, jak pan, czy państwo, jak odnosicie się do tych wskazań m.in. Związku Miast Polskich, który mówi, nie wiem czy to w alarmistycznym tonie, czy w tonie uzasadnionym, to już nie mi oceniać, że nawet 1/3 gmin może nie spiąć się przyszłorocznych budżetów.
Cóż, tak jak mówię, każdy chce mieć jak najwięcej pieniędzy i użyje, ja to rozumiem.
Ale pomiędzy niespięciem budżetu, a pomiędzy...
No tak, tylko co rozumiem przez
różnica.
Pojęcie niespięcie budżetu. No to jakby na przykład rozmawiamy tutaj o świecie. Okej, natomiast pytanie, czy co by było, gdyby na przykład zaproponował rząd taką ustawę? Wszystkie szkoły są państwowe, idą w 100% do budżetu państwa, gminy nie dostają subwencji, mają obniżone udziały w PIT-cie i w CIT-cie i państwo to zadanie bierze w 100% na siebie. Jestem przekonany, że mielibyśmy samorządowców na ulicach, że to skandal, tu ograniczenie i tak dalej. No ale albo, jeżeli dajemy to zadanie samorządom, oczywiście jest pewna subwencja na to kierowana, no ale oprócz tego samorządy mają też swoje dochody własne, które nie są kierowane na żaden z celi, bo od tego jest samorząd, że jeden powie, to my więcej dopłacimy do oświaty, a drugi powie, no oświatę to tam mniej, bo dla nas ważniejsze są drogi, a trzeci co innego, no na tym polega samorządność, więc jeżeli przyjmujemy takie teoretyczne założenie, że na przykład wszystkie wydatki utrzymane mają być na 100%, tak jak do tej pory i jeszcze ileś tam inwestycji, a tutaj przecież zmniejszają się dochody, no to faktycznie koniec końców to się nie spina, tylko jeszcze raz powtórzę, te pieniądze to są w kieszeniach obywateli, to są w kieszeni mieszkańców tych samorządów. Za chwilę, zwłaszcza jak ludzi młodych nie zatrzymamy, zachęcając ich do pracy chociażby tym zniesieniem PIT-u, to jak oni wyjadą za granicę, to będzie dokładnie właśnie zero udziału w ich PIT-cie dla samorządu również. No więc to są dylematy polityki publicznej, z których każdy na szczeblu centralnym, lokalnym musi sobie radzić, a patrząc obiektywnie na wskaźniki gospodarcze, właśnie na ten całokształt wpływów z PIT-u, z CIT-u, no przepraszam panów, nie widać tej tragedii, nie widać.
Panowie, bo powoli, Michał Pasieczny.
Ja tutaj się bardzo chętnie, ponieważ matematyki nie da się oszukać. Jeśli, tak jak w Rumi było, jak przedstawiałem przedtem liczby, rząd kiedyś dokładał 1 200 000, czy troszeczkę więcej niż my, a w ostatnim roku 2018 my dołożyliśmy 5 800 000, a rząd 1 200 000 do oświaty, no to jest totalnie zachwiana struktura wydatków na oświatę.
Natomiast w wspólnocie, to
nie my podjęliśmy, to nie my podjęliśmy właśnie decyzję, tylko były podwyżki również w 2018 roku, gdzie nie dostaliśmy na to ani złotówki w tamtym momencie. Teraz w lutym też były podwyżki 5%, też nie dostaliśmy żadnej złotówki. Ceny prądu nie są skorygowane jeszcze, 1 300 000, a musimy więcej wyłożyć środków finansowych. Tak? A jeśli chodzi o tak zwane dawne schetynówki, czyli program ten Narodowy Dróg, kiedyś szły w marcu rozstrzygnięcia, rozstrzygnięcia, a teraz jeszcze nie ma rozstrzygnięć i te inwestycje nie idą i się opóźniają.
Także pula jest 5 razy większa.
Pula jest, ale niewykorzystana, przychodzi w wolnych środkach w dużej części pewnie na przyszły rok, także nie jesteśmy w stanie wybudować drogi w przeciągu 2 miesięcy, nie mówiąc o podpisaniu umów, także tu jest troszeczkę takie manipulowanie, ten system wcale nie działa dynamicznie, jest o pół roku przynajmniej opóźniony. A tak jak mówię, matematyki nie da się oszukać, oświata, tak jak mówił Jacek Pauli, kosztuje bardzo dużo, ogromne są wzrosty, PIT nam maleje, to jest też największy dochód, w związku z czym, też mówił, 90% to są wynagrodzenia. Czy my możemy nie wypłacić wynagrodzeń? No nie możemy.
Ale to przepraszam, bo bardzo zabrakło mi w czasie na przykład protestu, czyli takiego głosu samorządowców, jesteśmy przeciwni podwyżkom w oświacie, nie ma na to pieniędzy, uważamy, że nauczyciele nie powinni więcej zarabiać. Może trzeba było wówczas wystąpić z taką
tezą. Może warto porozmawiać, w jakim procencie to finansujemy, tak? Skoro jest procent finansowania przykładowo 40-60, 35-65, zróbmy to tak jak było, a nie rozwalamy w ten sposób zupełnie budżety, wieloletnią prognozę finansową, którą samorządom narzuca rząd, ustawa. I my to prognozujemy, mamy dziesiątki milionów zagwarantowanych pieniędzy unijnych i za chwilę może być naprawdę krytyczna sytuacja, bo nie wykorzystamy pieniędzy unijnych, a my potrzebujemy na to kredyt. Kredyt musi być.
Panowie, czas nas goni, postarajmy się znaleźć jakieś rozwiązanie i tutaj takie rozwiązanie proponuje Stowarzyszenie Metropolia Warszawa i to stowarzyszenie zaproponowało w największym skrócie mówiąc, aby zwiększyć udział samorządów we wpływach z podatku PIT. Te wpływy obecnie na poziomie gminy to jest, powiem w przybliżeniu, 40%, gmina 40% od osób mieszkających na ich terytorium, powiaty 10%, a województwa 1,5%, to razem 51%. Natomiast to stowarzyszenie proponuje, aby dla gmin ten poziom wzrósł o nieco ponad 5%, dla powiatów nieco ponad 5 punktów procentowych, dla powiatów o nieco ponad 1 punkt procentowy, a dla województwa o 0,2 punktu procentowego. Panie pośle, czy to jest jakiś być może punkt wyjścia do rozmowy, punkt wyjścia do znalezienia konsensusu, czy z waszej perspektywy żadnego nowego rozwiązania szukać nie trzeba?
Rozmawiać zawsze warto i to oczywiście, natomiast no, tu brakuje jednego elementu, to znaczy skąd wziąć te pieniądze, no bo to jest krótko mówiąc idea taka, że było mniej pieniędzy w budżecie państwa, więc ci, którzy proponują takie rozwiązania, powinni to uzupełnić o informację, czy na przykład mamy, nie wiem, zlikwidować 500+, czy na przykład nie wypłacać 13 emerytury, czy zrezygnować z obniżki podatków, a wręcz podwyższyć podatki i to ekstra pieniądze przeznaczyć na te dodatkowe środki do samorządów z budżetu państwa, no bo to tak znów jednostronnie chcemy więcej pieniędzy. Jeszcze raz mówię, życzę naprawdę wszystkim samorządom, również Gdyni, w której sam mieszkam, chciałbym, żeby miał jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej inwestycji, jak najwięcej projektów, no ale koniec końców i budżet państwa, i budżet samorządów musi jakoś się mieścić w tych realiach, jakie są.
No i Piotr, tak samo byśmy chcieli, żeby rząd rozmawiał z nami. Identyczna formuła. I byłoby świetnie.
Właśnie, Piotr Borawski. Właśnie pan poseł zderzył się z tym, z czym się wszystkie samorządy zderzyły w połowie tego roku. Jedną decyzją rządową, nagle wszystkie samorządy właśnie muszą się zastanowić, jak te ubytki wpływów z podatków, w jaki sposób uzupełnić, co ściąć, z czego zrezygnować, żeby te wszystkie wydatki konieczne naszych mieszkańców zrobić. Zrobiliście to jedną decyzją, nie konsultując tego z samorządami.
Ale tak jak i budżet państwa, słuchając... budżet państwa też ma udziały w PIT-cie i w CIT-cie i też będzie miał ich mniej. I też musi sobie z tym radzić.
Tak, tylko zwiększoną konsumpcją państwo uzyskają większe wpływy, a samorządy niestety z tytułu VAT-u nie mają żadnych wpływów.
A powiedział o tym Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Naszymi gośćmi byli także Jacek Pauli, burmistrz Skarszew oraz Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. To jeśli chodzi o samorządowców. Naszym gościem był także były samorządowiec, zresztą przecież stąd z Gdyni, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Panowie, bardzo dziękuję wam za wizytę w naszym plenerowym studiu, które przypomnę dziś w Konsulacie Kultury w Gdyni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Sylwester Pięta, kłaniam się, to był program Nie Tylko Metropolia.